Przyjrzyjmy się teraz konkretnym postaciom biblijnym, które doświadczały cierpienia. Myślę, że od razu przychodzi nam na myśl Hiob. Czy jego cierpienie było cierpieniem niezawinionym?
No tak wynika z księgi. Z jego księgi wynika jasno, że on sam był głęboko o tym przekonany, że jego cierpienie jest niezawinione, że on nie popełnił niczego takiego, co mogłoby spowodować jego cierpienie. I dlatego też to przekonanie popycha go do jedynego dla niego wówczas logicznego działania, którym miało być stanięcie przed Bogiem i wyłożenie przed Bogiem swojej sprawy, swojego problemu, z którym musiał się w życiu zmierzyć. Cierpienia, które nie opierało się na jakiejś wcześniejszej winie.
To jest właśnie ten sposób, w jaki Hiob radzi sobie z cierpieniem, bo wiemy też, że ma swoich doradców, takich nazwijmy, którzy próbują mu wytłumaczyć, skąd to cierpienie się wzięło.
Tak, no najpierw ma trzech przyjaciół, którzy próbują mu pokazać jakiś moment w jego życiu, w którym mógł wykroczyć przeciwko przykazaniom Bożym, przeciwko samemu Bogu. Mimo wszystko Hiob nie może im przyznać racji, bo nie dostrzega żadnej takiej sytuacji, ani w swoim życiu, ani w swoich bliskich, która mogłaby spowodować jego cierpienie. Potem kolejny, czwarty rozmówca Elihu próbuje argumentować z jeszcze większym naciskiem, niemal odwołując się do autorytetu samego Boga. Ta argumentacja również nie przynosi skutku. Czy więc Hiob poradził sobie z tym cierpieniem? No wydaje się, że sam sobie z nim nie poradził, tym cierpieniem niezawinionym. Przyjaciele mu też niewiele pomogli. Dopiero Bóg w dwóch ostatnich rozmowach z nim tak naprawdę pomógł mu zrozumieć, czym jest cierpienie.
Jak więc zmieniło Hioba to doświadczenie? Czego on się dowiedział?
Dowiedział się to, czego nie wie. I o tym upewnił go Bóg, pokazując mu bardzo proste obrazy z życia świata. Drogę Lewiatana w głębinach morskich, miejsce narodzin młodej antylopy. I pyta Hioba o to, czy jest w stanie wyśledzić tę drogę albo poznać legowisko antylopy. Hiob w naturalny sposób odpowiada, że nie. Czy daje do zrozumienia, że nie. I wówczas Bóg mu pokazuje, widzisz, tak proste rzeczy są ci nieznane. A jak możesz odpowiedzieć na pytanie o cierpienie, które jest elementem mojego planu, planu dla świata, planu zbawienia? No i wtedy Hiob z całą pokorą musi przyznać, że ta argumentacja Boga rzeczywiście sprawiła, że on zrozumiał to cierpienie jako tajemnicę wpisaną w Boży plan.
Będziemy dziś jeszcze rozmawiać o tym, jak mówić o cierpieniu, czy jak zachować się w obliczu czyjegoś cierpienia, ale nie mogę nie zadać tego pytania i przejść obok tego obojętnie, bo ilekroć sobie myślę o tych przyjaciołach Hioba, strasznie się denerwuję i strasznie to mnie wzbudza takie negatywne emocje, bo myślę sobie, że mamy człowieka, który stracił wszystko, co mógł stracić, no gorzej już być nie może i zostaje właśnie z tymi przyjaciółmi, którzy myślę, że no nie wiem, próbując mu pomóc, tak naprawdę chyba jeszcze bardziej to cierpienie potęgują, bo nie wiem, czemu miałaby służyć ta argumentacja i wmawianie, czy próba wytłumaczenia mu, że tak naprawdę sam jest sobie winien.
No chyba tak nie do końca to było, dlatego że musimy pamiętać, że ci przyjaciele Hioba to osoby, które zostały wprowadzone przez autora księgi, właśnie trzy osoby, w bardzo konkretnym celu. To są osoby wprowadzone symbolicznie, które reprezentują tradycyjną ideę cierpienia, które musiało być widoczne jako konsekwencja grzechu. Mówiliśmy o tym w pierwszej części naszej audycji, że cierpienie jest skutkiem grzechu. A zatem ci trzej w dużej sile próbują Hiobowi wyłożyć tę tradycyjną zasadę odpłaty. Tradycyjną dla mądrości starotestamentowej. Ale autor Księgi Hioba nie chce się zmierzyć z tym problemem według trzeciej zasady dynamiki. Akcja jest równa reakcji. Był grzech, jest cierpienie. Tylko próbuje odpowiedzieć na głębię tego cierpienia, dostrzegając to właśnie cierpienie, o którym wspominaliśmy wcześniej. Niezawinione. Cierpienie dzieci nienarodzonych, które są wyrywane z łona ich matek. Cierpienie dzieci, które chorują na raka, czy wiele innych tego typu cierpień, które, co do których nie mam najmniejszej wątpliwości, że nie były zawinione. I dlatego autor idzie tak daleko w swoim rozumowaniu, by doprowadzić nas do tego momentu, byśmy uświadomili sobie, że jest tajemnica w tym świecie. Jedną z takich tajemnic jest właśnie sens cierpienia.
Odejdźmy teraz już od Hioba, bo nie jest to przecież jedyna postać w Piśmie Świętym, która doświadcza cierpienia. Na kogo jeszcze oprócz Hioba w Starym Testamencie możemy zwrócić uwagę, czy jej historii się przyjrzeć, która mogła być też dla nas pomocą w tych trudnych chwilach cierpienia?
Wiele postaci można by było wyliczyć ze Starego Testamentu, które tak akcydentalnie są przedstawione jako doświadczające różnego rodzaju cierpień i udręk, ale myślę, że warto zwrócić uwagę na takie dwie postacie. Jedna, myślę, łatwo rozpoznawalna, Jeremiasz, który wciąż musi ogłaszać gwałt i ruina. Dla niego to jest cierpienie. Dla niego to jest cierpienie, że doświadcza całkowitego zburzenia tego, nad czym setki lat jego naród pracował. Naród popada w niewolę. Świątynia zostaje zrujnowana. Ukochane miasto Jerozolima zdobyte. On wygnany na obczyznę. Cierpienie, z którym Jeremiasz nie byłby sobie w stanie sam poradzić, gdyby całkowicie nie zaufał Bogu i nie miał świadomości, że został przez Boga wezwany nie po to, by zrujnować naród, ale po to, by temu narodowi powiedzieć prawdę. Druga postać, na którą bym zwrócił uwagę, może chyba trochę nas zaskoczyć, to Kohelet. Zwykle przypisujemy mu takie słynne jego przetłumaczone słowa przez Hieronima: vanitas vanitatum et omnes vanitas, co zwykle jest tłumaczone: marność nad marnościami, wszystko marność.
Na tym często kończymy już przygodę, przyjaźń z Koheletem.
No właśnie, długo by można mówić również na temat tej marności, ale może zostawmy to na inną audycję. Ja zwróciłbym uwagę na to, na co kładzie nacisk Kohelet. Otóż usłyszeliśmy w pierwszej części audycji, cytując Księgę Rodzaju, że mężczyzna, ludzie będą w trudzie zdobywali pożywienie. Ich praca będzie dla nich cierpieniem. Czasami my również tego doświadczamy, że praca przynosi nam ciężar, cierpienie. No, nie będę mówił jakiego rodzaju. Państwo sami będziecie lepiej wiedzieli, jak tu ukonkretnić te cierpienia nasze związane z pracą. A Kohelet powie inaczej, praca ma być dla ciebie radością. Dlaczego? Nie tylko dlatego, że dzięki temu zdobywasz środki do życia, ale dlatego, że daje ci współpracę z Bogiem. Współtworzysz z Bogiem, cokolwiek by robić. Obojętnie, co człowiek robi. Nawet jeżeli gotuje dobrą zupę pomidorową, albo pisze wspaniałą książkę, która potem będzie drukowana w wielu egzemplarzach jako bestseller. Praca staje się dla nas współdziałaniem z Bogiem i źródłem radości. A więc Kohelet nam pokazuje, jak nasze cierpienia związane z pracą można przekuć we współdziałanie z Bogiem i w czerpanie mimo wszystko radości.
Cały czas myślę, że obracamy się jednak wokół tego zaufania i budowania relacji z Panem Bogiem. A czy może ksiądz podać przykłady postaci biblijnych, które sobie nie poradziły z cierpieniem? Nie akceptowały go, uciekały, źle przeżywały?
Długo szukałem odpowiedzi na to pytanie, zastanawiałem się nad tym i można powiedzieć, parafrazując czy nawiązując do tej rozmówczyni Benedykta XVI, której on odpowiedział: nie wiem, ufam, ale nie wiem. Ci, którzy utracili ufność, to są ludzie, którzy nie poradzili sobie z cierpieniem. Dla mnie taką sztandarową postacią tutaj jest Judasz, który zwątpił w miłość i podpadł w otchłań swojego grzechu. Pozwolił się swojemu grzechowi wciągnąć w otchłań cierpienia i beznadziejności. I ci ludzie chyba, którzy w taki sposób popadają w taką otchłań grzechu, otchłań beznadziejności, otchłań cierpienia, nie potrafią sobie z nim poradzić. Jeśli ufają, nic nie stanie dla nich na przeszkodzie.